Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dziś konkretnie zajmiemy się właśnie tematyką sprzedażową. A jeszcze konkretniej mówiąc, zastanowimy się, jak na 7 sposobów możesz poprawić sprzedaż w swojej firmie. Zaczynajmy. W jednej z moich spółek, w firmie doradczo-szkoleniowej Suazio, jednym z naszych obszarów działania jest właśnie doradztwo w zakresie sprzedaży. Prowadzimy szkolenia, projekty doradcze, warsztaty i tym podobne rzeczy. Pracujemy po prostu z handlowcami, ich szefami i przedsiębiorcami bezpośrednio. I zawsze, kiedy jestem na jakimś warsztacie, czy właśnie podczas jakiegoś projektu, spotykam się z klientami i szykujemy cały zarys transformacji pracy działu, co po kolei będzie musiało się zadziać i tak dalej, no to na koniec dnia ktoś przychodzi albo w trakcie tegoż dnia i mówi, no panie Arturze, wszystko fajnie, my to rozumiemy, wiemy, gdzie chcemy z państwem dojść, wiemy, co po drodze będzie się musiało zadziać, ale wie pan, jakbyśmy tak mieli na szybko poprawić kilka rzeczy, jakieś takie quick winy, jak to się ładnie za granicą mówi, to co by nam pan doradził? I oczywiście są rzeczy, które można, wyjąwszy je z całej potrzeby szerszego procesu transformacji, wziąć i potencjalnie do poprawy działu sprzedaży użyć. I 7 takich rzeczy chciałbym zaprezentować Tobie po drugiej stronie właśnie dziś, bo być może którymś z tych obszarów jeszcze się wewnętrznie w zespole bądź firmie nie zajęliście. Mam nadzieję, że będą dla Ciebie inspirujące. Uwaga, obszar numer 1. Odpowiadaj szybciej na zapytania. Mamy 2024 rok. Materiały i badania na temat tego, jak istotna jest szybkość podejmowania zapytania sprzedażowego od klienta, są dostępne na rynku gdzieś od około dekady, ale dalej pojawiają się sytuacje, w której firmy na zapytanie odpowiadają wiele dni później. I powiem tak też uczciwie, że kiedy dostaję zapytania o przeprowadzenie warsztatów dla handlowców, a to się mi coraz częściej zdarza, to przeważnie też menadżerowi bądź przedsiębiorcy, który tąże firmą zarządza, bardzo mocno zależy właśnie na podbiciu tej myśli. Panie Arturze, niech pan znajdzie sposób, żeby dotrzeć do moich ludzi, żeby oni szybciej te zapytania podejmowali. Pieniądz leży na stole. I powiem tak, jeżeli badania kogoś nie przekonują, to w zasadzie ciężko jest z tym rozmawiać. Proponuję zapytać własnych klientów, czy dla nich coś takiego jest istotne. Nagle się okaże, że prawdopodobnie właśnie jest. Natomiast jakbym miał tak w pewien anegdotyczny sposób, tudzież za pomocą wiedzy pozyskanej na Uniwersytecie Chłopskiego Rozumu, próbować to wytłumaczyć, to powiedziałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, wyobraź sobie, że jesteś klientem, który prowadzi rozeznanie w sprawie jakiejś tam usługi, którą chce zrobić. Posługując się nawet moim przykładem, załóżmy, że do drugiej mojej spółki Digitalk wpada zapytanie o obsługę marketingową. Klient chce przygotować na przykład strategię marketingową, takie rzeczy też robimy, rozgląda się po rynku, trochę nie wie, co jak działa i teraz potrzebuje komuś to wyjaśnić. Postaw się w skórze kogoś takiego. Ile razy chciałoby ci się tłumaczyć to samo? Zakładam, że prawdopodobnie roześlesz zapytanie do 10, być może większej liczby firm, tak czasami bywa. Nie wszyscy mają jedną upatrzoną, z którą koniecznie chcą coś zrobić i jest to trochę konkurs piękności. Bijcie się teraz o mój kontrakt. Natomiast, już tak poważnie mówiąc, za każdym razem handlowiec będzie z tobą pewnie chciał porozmawiać, a ty będziesz musiał przejść przez jakąś listę pytań tego handlowca. Prawdopodobnie nawet całkiem powtarzalną. Jak długo będziecie to bawić? Przeważnie jest tak, że klienci rozmawiają z kilkoma pierwszymi wybranymi wykonawcami, którzy się odezwą na takie zapytanie i najczęściej według kolejności zgłoszeń. No bo czy będzie ci się chciało 10 raz tłumaczyć te same rzeczy w zakresie strategii marketingowej, jeżeli poprzednie pierwsze 3-4 rozmowy były wystarczająco dobre, żeby stwierdzić, o, z tych ludzi będę chciał wybrać? Zakładając pełną logikę pracy nad takim procesem, pewnie trzeba by stwierdzić, że no oczywiście ja porozmawiam z każdym i każdemu mu dokładnie wytłumaczę i w ogóle, ale no, nie oszukujmy się. Pewnie będzie tak, że na tych kilku pierwszych klient poprzestanie. No bo też ile można czekać, aż ktoś łaskawie schyli się po twoje pieniądze. A drugi wątek dla mnie szczególnie istotny. Bardzo często firmy świadczą podobne rzeczy w podobny sposób za podobne pieniądze. I żeby się wyróżnić, nie trzeba mieć wyłącznie przewag konkurencyjnych w rozumieniu my robimy coś lepiej pod jakimś względem. Bardzo często jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych jest po prostu sposób, w jaki coś realizujesz. Tylko że, żeby poczuć twój proces, no to trzeba być już jego częścią, czyli musimy być po tym brudnym etapie sprzedażowym. Natomiast kto powiedział, że nie możesz spróbować zaimponować własnym klientom właśnie procesem sprzedaży? My robimy bardzo dużo, żeby nasz proces sprzedaży był jak najlepszy, żeby kontaktować się jak najszybciej, dostarczać jak najwięcej wartości już na tym etapie, mieć jak najlepiej przygotowane oferty i tak dalej, o kilku rzeczach, które sami robimy, też Ci właśnie powiem za chwilę, w ramach moich sugestii do poprawy Twojego procesu sprzedaży. Natomiast myśl o tym w pewnej ramie, w sposób następujący. Zaufanie do procesów to zaufanie do Twojej firmy, a zaufanie do procesu sprzedażowego to zaufanie do firmy jako całości. Jeżeli firma szybko, sprawnie odpowiada na moje zapytanie, to pewnie jej zespół szybko, sprawnie działa. Jeżeli w firmie sprzedawca na coś się ze mną umówił i szybko mi to dostarcza, tak w terminie, jaki miał to zrobić, to pewnie specjaliści również tak działają. I czy jest to uproszczone myślenie? Jak najbardziej. Natomiast równie uproszczonym myśleniem, któremu winni jesteśmy wszyscy, jest to, że jak firma ma ładną stronę internetową, to pewnie fajna firma. Taka lekka ta strona nowoczesna, to pewnie firma jest nowoczesna. Jest to pewien tak zwany błąd poznawczy, skrót myślowy, który każdy z nas ma w głowie i mu się odpala taki skrypt w takich momentach. No więc wykorzystajmy to na swoją korzyść. I najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest właśnie szybsze odpowiadanie na pytania. Bo skoro firma szybko na to odpowiada, to pewnie szybko też działa. Element numer 2 z mojej perspektywy. Uwaga, zachęć, zmuś, wybierz swoje Z, swoich handlowców do wykucia waszych case studies na blachę. I to wymaga dłuższego wyjaśnienia, co ja przez to tak naprawdę rozumiem. Otóż, postawmy się w głowie klienta i zadajmy sobie pytanie, co jest dla niego ważne w takiej rozmowie handlowej albo w procesie pozyskiwania wiedzy na temat twojej organizacji. I jedno z takich podstawowych pytań, które chodzi prawdopodobnie w głowie każdego klienta, szczególnie jeżeli szuka jakiejś firmy, dostawcy usługi, to jest pytanie, które dałoby się mniej więcej zawrzeć w takich słowach. Czy ta firma w firmie w podobnej sytuacji jak moja pomogła już rozwiązać problem? Dokładnie taki, jaki mam ja. I tematem na zupełnie inny odcinek jest to, czy rzeczywiście, żeby zdecydować się na usługi jakiejś firmy, będąc z branży X, koniecznie potrzebujemy wykonawcy, który ma doświadczenie z branży X? Moim zdaniem nie. Natomiast ponownie, pewnym skrótem myślowym w głowie klientów jest, że tak powinno być. Więc najlepiej, żeby ktoś już pracował z moją branżą i rozwiązał podobny problem. To oczywiście oznacza, że musimy mieć na stronie case study. Anonimowe, chociażby w opisie, że dla firmy z branży X, a najlepiej oczywiście z wynikami, logotypami, jeszcze opinią potencjalnego klienta. O tworzeniu case study nagrałem kiedyś osobny odcinek i polecam Ci bardzo gorąco, żeby właśnie sobie go, gdzieś sobie tutaj podlinkujemy, odnaleźć i wysłuchać, jak skonstruować dobre case study na stronę internetową i nie tylko. Natomiast bardzo często widzę rzecz następującą. Marketerzy, którzy już wiedzą, jak istotnym dokumentem jest opis case study na stronie internetowej, poświęcają dużo czasu, żeby jakościowy materiał tego typu przygotować. Jeżeli będzie on zawarty w ofertach, które potem klient otrzymuje, też super. Być może klient się w to wczyta, być może nie. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, którą powinno się wdrożyć, jest, żeby twój handlowiec niemalże z pamięci, obudzony w nocy, zapytany o klienta, z którym prowadzi rozmowę, był w stanie opowiedzieć szczegóły tego case studies. Kiedy pracuję z firmami właśnie w zakresie projektów konsultacyjnych w obszarze doradztwa sprzedażowego, no to jedną z rzeczy, którą zawsze robię, jest albo odsłuchuję jakieś nagrania spotkań, no słucham, dostaję generalnie dostęp do jakichś nagrań spotkań przeważnie. I wtedy jedną z rzeczy, na którą najmocniej zwracam uwagę, jest właśnie to, czy kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości klienta albo klient generalnie wystawia się na to, no przekonaj mnie pan, że ta usługa, ten produkt jest dla mnie, to w jaki sposób handlowiec będzie prezentował case study. I nie powiem, ile razy wówczas słyszę, i to będzie niemalże cytat, odpowiedzi typu, no tak, mamy duże doświadczenie w państwa branży, robiliśmy na przykład tutaj właśnie taki projekt z taką firmą, to oni byli bardzo zadowoleni, tam były bardzo dobre wyniki. Ja oczywiście podeślę materiał, który to w szczegółach omawia, bo no to tej chwili dokładnie nie pamiętam, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest bardzo duże ślizganie się po powierzchni. Handlowiec ma ten materiał, może nawet dołączy go do oferty, super. Ale jednak, o czym będziemy mówili za chwilę, bardzo często jest tak, że jest to prawdopodobnie ostatnie spotkanie w procesie sprzedaży. Potem klient poprosi cię o ofertę, nie zawsze będzie chciał ją omówić i już straciłaś okazję, żeby po raz kolejny wytłumaczyć, my to robimy tak, takie były wyniki, z tego to wyniknęło. Do tego potrzeba perfekcyjnej znajomości własnych case study. I to nie jest tak, że ktoś ma się uczyć na blachę 50 case'ów, które masz, tylko skoro idzie na spotkanie z konkretną firmą, powinien sobie przygotować zawczasu kluczowe notatki i fakty, które chce powiedzieć tej firmie o firmach podobnych jak one i które miały podobny problem i które twoja firma rozwiązała. A skoro przy rozmowach handlowych jesteśmy, to punkt trzeci brzmi następująco. Zrozum, o co wam chodzi w rozmowach i przygotuj tego checklista. I tu po raz kolejny odsłaniamy trochę kuchnię mojej pracy konsultacyjnej, bo w różnych działach sprzedaży procesy wyglądają oczywiście inaczej. Natomiast jednym nieodłącznym jest zawsze jakieś spotkanie. Niektórzy mają nawet targety na liczbę spotkań, które mają odbyć i tym podobne, i tym podobne. I potem nawet mają omówienie z jakimś swoim kierownikiem albo menadżerem, jak tam w tym tygodniu. No, byłem na takich spotkaniach, to były fajne spotkania. I co tam, macie jakiś follow-up, jakiś następny krok? No, potem właśnie wyślę mu ofertę. I potem taki lead w CRM-ie się przesuwa i tam te wszystkie rzeczy rzeczywiście się dzieją. Było spotkanie, po spotkaniu poszła oferta. Potem się follow-upujemy, sprawdzamy co tam, jak tam, kiedy będzie decyzja. I potem jest decyzja i uwaga, jest negatywna. I tak sobie siadamy, się zastanawiamy, dlaczego tak było? I jest to proces, który zna każdy, kto kiedykolwiek cokolwiek sprzedawał. Ale trzeba by się było zastanowić nad inną rzeczą. Jakie były określone cele tego spotkania? To po pierwsze, ale jeszcze ważniejsze, bo ten pierwszy jest akurat rzeczą, której się raczej pamięta. Po czym poznać, że to było dobre spotkanie? My, i to mogę powiedzieć, na potrzeby właśnie sprzedaży, zarówno usług agencji marketingowej Digitalk, jak i mojej drugiej firmy doradczo-szkoleniowej Suazio, przygotowaliśmy sobie coś, co nazwaliśmy checklistą dobrej rozmowy handlowej. Jest to po prostu element naszego procesu, w którym mamy spisanych około 10 rzeczy, z których po rozmowie musimy wyjść. Czyli nie mamy szablonów konkretnych pytań do zadania, choć oczywiście takie też mamy. To nie jest tak, że ktoś przychodzi z listą i teraz ja po kolei będę z panem to wszystko odhaczał i nie ma żadnej dynamiki albo swobody, elastyczności w tym. Wręcz przeciwnie, rozmowa jest prowadzona w sposób dość swobodny, ale konkretny, ponieważ handlowiec w każdym momencie wie, z czym musi wyjść. Musi dowiedzieć się o budżecie klienta, o jego wcześniejszych działaniach, musi mu zaprezentować case'y, musi ustalić osobę decyzyjną, musi umówić termin omówienia wysłania oferty i tak dalej i kilka jeszcze innych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zakończysz takie spotkanie jako handlowiec i weźmiesz tę swoją listę, to widzisz, po pierwsze masz pewien schemat notatki w CRM-ie, który możesz od razu wrzucić. I on jest po prostu ustrukturyzowany i łatwo będzie nadążać komuś nad wszystkimi twoimi lidami albo przejąć po tobie, zorientować się w temacie i tak dalej. Ale po drugie, no cóż, w teorii wszyscy mamy procesy, wszyscy mamy schematy, ale ze stosowaniem tego bywa różniej. A szczególnie jeżeli na przykład twój dział sprzedaży nie pracuje jeszcze w procesowy, konsekwentny sposób albo uczy się właśnie, czy wdraża nowy proces, bo otworzyliście nową linię biznesową i generalnie na przykład rozmowy w jej zakresie prowadzi się inaczej. To wtedy się pojawią rozmowy, w których tych konkretnych elementów zabraknie i będzie kurczę, przeszedłem wszystko, ale nie ustaliłem tego i tego. Jak to zaadresować? Może mogę jeszcze zaprosić klienta dodatkowego kola, może mogę szybko uzupełnić tę wiedzę telefonicznie, może czegoś nie pokazałem i chociaż wspomnę o tym w mailu, albo spróbuję jeszcze jakoś inaczej to zrobić. Jest to też świetny materiał do pracy z poszczególnymi handlowcami nad tym, z czym potencjalnie mają problem. Jeżeli gdzieś tam będzie prezentacja case study i ona się za każdym razem nie odbywa, bo ktoś o tym aspekcie po prostu zapomina, to co teraz? Bardzo często zauważyłem, że w procesie rozmowy handlowej jest tak, że w procesie sprzedaży firma ma po prostu odbycie takiego spotkania w ramach zbadania potrzeb, ale potem albo już nie ma właśnie spotkania sprzedażowego, albo na tym pierwszym spotkaniu nie ma żadnych aspektów sprzedażowych. Jest oczywiście bardzo głębokie badanie potrzeb, czego pan by chciał, ile pan za to skłonny zapłacić, dlaczego taki problem, a czy próbowali to państwo jakoś rozwiązać i tak dalej, a to jest generalnie miła rozmowa o potrzebach klienta. Natomiast zastanów się, czy w twoim procesie rozmowy, tej nawet pierwszej, pojawia się taki moment, w którym handlowiec powie, no dobrze, ja to wszystko już mniej więcej rozumiem, zapisałem sobie bardzo dużo notatek, z którymi do państwa wrócę na etapie oferty, ale teraz chciałabym, opowiedzieć kilka rzeczy o nas, o tym, jak działamy i dlaczego warto nas wybrać. Bo jest to też jeden z elementów, który my w swoich rozmowach stosujemy. Bo, tak jak mówiłem w poprzednim punkcie, nie zawsze dojdzie do kolejnego spotkania. Co prowadzi nas do punktu numer 4. Naciskaj na spotkanie z omówieniem oferty. I tu muszę się powtórzyć, ale jest to na tyle warte powtórzenia wątek, że pozwolę sobie na to zrobić. Zazwyczaj bowiem jest właśnie w procesie tak, że wpada zapytanie, zostaje ono przydzielone jakiemuś handlowcowi. Być może po drodze jest jeszcze wstępnie kwalifikowane szybką rozmową i kilkoma podstawowymi pytaniami. I potem dochodzi do tego głównego spotkania poświęconego badaniu potrzeb. I albo tam pojawią się jakieś komponenty sprzedażowe, albo nie. Ale przeważnie wygląda to tak, że handlowiec zbiera wszystkie informacje, które od klienta potrzebuje i potem mówi, no dobrze, to ja Państwu przygotuję ofertę i ja ją Państwu wyślę. I potem ją wysyła. Jak ją wysyła, to jeżeli jeszcze pół biedy, jako mówi jakąś datę jej na przykład odpowiedzi, a jak nie, to pojawia się po prostu regularny follow-up, czy podjęliście Państwo decyzję, czy są jakieś pytania, czy jeszcze mogę w czymś pomóc i zazwyczaj się okazuje, że bardzo rzadko jest jakakolwiek wola, żeby coś jeszcze dookreślić. A potem przychodzi wspomniana już odpowiedź, wybraliśmy kogoś innego. Bardzo często dlatego, że potem na przykład w procesie analizy przegranych szans okazuje się, że handlowiec niekoniecznie dobrze zrozumiał to, czego klient realnie potrzebuje. Albo niekoniecznie dobrze to opisał. Bo na przykład o czymś rozmawiali, ale użył innego aparatu pojęciowego, ta usługa nie była dokładnie opisana, klient myślał, że to będzie wyglądało inaczej, bo to z kolei sobie dośpiewał podczas spotkania. Nie wszystkie aspekty znalazły się w opisie, bo ktoś użył po prostu opisu szablonowego, a nie pod tego klienta. W sensie nie tak może pójść bardzo wiele rzeczy, jeżeli pozostawiamy je domysłowi. Dlatego w naszych procesach zachęcamy i Ciebie również zachęcamy do zrobienia czegoś takiego jak kolejne spotkanie z omówieniem oferty. I żeby je kontraktować, umawiać się na nie już podczas zakończenia pierwszego. Więc kończysz pierwsze spotkanie, w którym być może był jakiś aspekt prezentacji usługi, a być może nie, być może było tylko badanie potrzeb i taki namysł nad tym, co muszę wiedzieć, żeby przygotować dla pana, pani ofertę. I kończysz spotkanie i mówisz, no dobrze, czy teraz możemy wybrać jakąś jedną datę w kalendarzu, bo ja państwu wyślę na przykład ofertę wtedy i wtedy, a teraz chciałbym jeszcze ją Państwu potem przedstawić, odpowiedzieć na wszelkie pytania, od razu na gorąco, na żywo, wytłumaczyć, dlaczego dobrałem akurat takie rozwiązanie, produkt, usługę, metodykę dostarczenia, akurat w Państwa przypadku. Bo co jednak dopowiesz, to zawsze wygląda inaczej. Masz tu zresztą dwie ciekawe drogi, to już polecam do eksperymentów. Czasami robiliśmy na przykład tak, że nie wysyłaliśmy oferty przed jej prezentacją. Tylko wyglądało to tak, że przygotujemy dla Państwa ofertę, chcielibyśmy ją omówić, zaprezentować na żywo, albo online na żywo, uważamy, że to najlepsza metoda, a potem doślemy Państwu dokument. I to już oczywiście zależy od Ciebie i zapytań, które obsługujesz, klientów, z którymi rozmawiasz, jak zareagują na te różne propozycje. Ale zachęcam, żeby takie spotkanie chcieć umówić z jeszcze jednego powodu. Po pierwsze, to co powiedzieliśmy, wychodzą nowe punkty widzenia, czasami potrzeba uzupełnienia, czasami się dopiero okaże, że dopiero teraz się rozumiemy, kiedy my coś spisaliśmy, Wy coś spisaliście, ale z drugiej strony jest to też wskazówka dla handlowca, bo jeżeli kończysz z kimś spotkanie i mówisz, ja panu wyślę ofertę i chciałbym potem o niej porozmawiać. Czy możemy się umówić na przyszły czwartek? I klient mówi, nie, czwartek to nie mogę. A jeszcze tam w piątek? W piątek też nie mogę. A jeszcze tydzień później? No, wie pan, też nie. I proponujesz ileś takich dat. To czy tej osobie naprawdę realnie zależy na skorzystaniu z tego, co oferujesz? Czy albo jest to osoba, która po prostu potrzebuje na szybko ofertę, bo negocjuje z kimś innym za pomocą twojej ceny swoją własną cenę, czyli tak naprawdę jesteś pionkiem użytym, żeby zbić kogoś innego. A może po prostu ta osoba dopiero jest na wczesnym etapie, rozgląda się po rynku i to jest temat, który po prostu będzie się ciągnął długo, więc jeżeli masz ograniczony czas, to być może jako handlowiec będziesz musiał się bardziej skupić na innym dealu i tak dalej, i tak dalej. Co prowadzi nas, skoro już przy ofertach jesteśmy, do kolejnego, piątego aspektu, dodaj tak zwaną diagnozę. I tu znów, bardzo często proces sprzedażowy wygląda w ten sposób, że ktoś odbywa rozmowę, mówi, to ja Państwu wyślę ofertę i potem wysyła ofertę na konkretne usługi, które nawet dobrał, tudzież na produkty, które dobrał klientowi spośród jego, spośród dostępnego wachlarzu opcji, ale zabrakło tam jakiegokolwiek slajdu o kliencie. Natomiast my swego czasu korzystaliśmy z tego narzędzia, które być może znasz, Selizer. To jest narzędzie, które pozwala analizować wysyłane oferty handlowe. Z jednej strony widzisz, kiedy ktoś ją w ogóle otworzył, co jest wartością samą w sobie, a po drugie widzisz, na których aspektach spędził najwięcej czasu. I według naszych analiz najczęściej klienci spędzają najwięcej czasu na pierwszych slajdach, jeżeli są poświęcone im. Większość ofert bowiem idzie z takim standardowym schematem, który jest już niemalże memiczny i pewnie o nim wielokrotnie słyszałaś bądź słyszałeś. Na początku się pojawia kilka slajdów o nas, z kim pracowaliśmy, jakie mamy doświadczenia, co jesteśmy wspaniali, a potem Państwu proponujemy to i to, czyli opisy usług bądź produktów, a potem od kiedy, za ile i ewentualnie jakiś, że jest to dobrze przygotowana oferta, opis harmonogramu, kolejnych kroków i tak dalej. Natomiast rzeczą absolutnie krytyczną z mojej perspektywy jest to, żeby pierwsze slajdy w ofercie były nie o Tobie, nie o Twojej firmie, ale o kliencie. Co to znaczy o kliencie? U nas pierwsze slajdy nazywają się diagnoza. I zadaniem handlowca jest przygotowanie takiej analizy sytuacji na podstawie rozmowy, opowiedzenie o kliencie, z czym przyszedł i de facto, jak my cię, kliencie, zrozumieliśmy. Zgłosiłeś się do nas, jesteś firmą z branży X, do tej pory w marketingu i sprzedaży robiłeś to i tamto, próbowałeś takiego rozwiązania, ale nie zadziałało, do nas zgłosiłeś się, bo masz taką propozycję i tak dalej, i tak dalej. Czasami, kiedy o tym mówię, spotykam się z wątpliwością na zasadzie, że ale dlaczego klient miałby czytać jakieś najbardziej oczywiste fakty o sobie albo powtórzenie czegoś, co powiedział? No właśnie dlatego, żebyś go upewnił, że go dobrze zrozumiałeś. Twoim zadaniem w ofercie jest de facto przejść następujący proces. Zbudować zaufanie, że dobrze rozumiesz problem, który klient ma i następnie, że na tej podstawie dobrałeś właściwe rozwiązanie tego problemu. Jak inaczej to zrobić, jak nie taką metodyką? W naszych ofertach jest właśnie na samym początku element diagnozy. Jak zrozumieliśmy rzecz, z którą do nas przychodzisz? A następnie jest napisane, co proponujemy, że żeby ten problem rozwiązać, proponujemy takie, takie usługi z naszego wachlarza w takiej, takiej kolejności bądź pakiecie. I potem przykładowo jest jeszcze slajd trzeci, dlaczego akurat takie rozwiązania w Twojej sytuacji, które są połączonym komentarzem i po prostu wynikaniem jednego z drugiego. Proponujemy Ci reklamy w Google Ads, dlatego że to i to. Proponujemy Ci warsztat strategiczny, dlatego że to i to. A całość uzupełnimy audytem UX Twojego sklepu, bo to, to, to i tamto. I robiąc te trzy rzeczy po kolei, osiągniemy wspólnie w takim czasie to i to. I potem oferta wchodzi już w standardowe, niemalże szablonowe opisy usług, na co składa się de facto i co się dzieje, kiedy, co nazywamy usługą Google Ads, ile to jest kampanii, kiedy startują, wszystkie takie rzeczy techniczne, które są dość powtarzalne, nie będą unikalne pod tego klienta. Największy potencjalny impact sprzedażowy będą miały te pierwsze rzeczy. Diagnoza, jak cię zrozumieliśmy, co proponujemy, żeby twój problem rozwiązać i dlaczego właśnie takie rozwiązanie w twojej sytuacji. Koniecznie dodaj takie aspekty do swoich ofert. I tym sposobem przechodzimy do punktu numer 6, który już gdzieś w tle naszych poprzednich omówień się przewijał. Dlatego, że załóżmy scenariusz następujący. Wysłałeś ofertę i teraz trzeba się przypomnieć klientowi, który miał się do ciebie odezwać i na przykład się nie odezwał. I bardzo często proces wygląda w ten sposób, że po prostu handlowcy piszą maila albo chwytają nas za słuchawkę i dzwonią, mówić: dzień dobry, ja się chciałem w ogóle tak przypomnieć, że już zapadły jakieś decyzje, jaka sytuacja. Ja to nazywam roboczo follow-up typu co tam, jak tam. Albo de facto nie masz żadnej konkretnej propozycji, nie masz żadnej konkretnej rzeczy, którą chcesz powiedzieć, po prostu chcesz się spytać. A nuż trafiłem w dobry moment i ktoś akurat wyszedł ze spotkania, na którym to wszystko będzie mi mówił. Czy jest coś złego w takim follow-upie? No nie, oczywiście lepiej zrobić taki niż żaden, bo być może faktycznie klient nie znalazł jeszcze czasu, żeby ci realnie odpowiedzieć. Ale to, co mogę podpowiedzieć, to że potraktuj moment, w którym stosujesz technikę follow-upu, jako moment, w którym możesz dodatkowo zachęcić klienta do skorzystania z twojej oferty. Być może, skoro już wysyłasz maila, żeby się przypomnieć, dołącz jakieś case study, takie, którego nie zaprezentowałeś bądź nie zaprezentowałeś na spotkaniu. Być może dołącz kolejne rekomendacje innych klientów. Ile warto mieć rekomendacji, które przedstawiasz klientowi? Ile wlezie? My mamy więcej rekomendacji niż konkurenci klientów i często tym argumentem gramy. Jest to jedno z naszych haseł reklamowych. Więc zaprezentowałeś klientowi w ofercie 4-5 wybranych, dopasowanych do niego? A może po czasie stwierdzasz, wie pan co, dosyłam jeszcze te i te, bo być może tutaj panu by się to spodobało. Może zrobić jeszcze jakąś inną rzecz, jakiś materiał ciekawy podesłać, może jakiś materiał marketingowy. Być może klient zadał jakieś pytanie właśnie wam w trakcie procesu, a ty uzyskałeś już odpowiedź od specjalisty, jak mogłoby to wyglądać, albo inną rzecz i wysyłasz. A przy okazji to jeszcze ustaliłem tę rzecz, o którą pan pytał, albo coś dosyłam. Jest takich technik mnóstwo i tu mam dla ciebie niespodziankę. Jeżeli zapiszesz się z linku, który jest pod tym odcinkiem, do mojego newslettera, to będziesz miał do pobrania nasz e-book o skutecznych technikach follow-up, które zrobiliśmy właśnie na podstawie naszych własnych procesów follow-upowych i takich, które wdrażamy w organizacjach. Więc wystarczy, że się zapiszesz, otrzymasz go po prostu na skrzynkę, ale koniecznie musisz to zrobić właśnie z tego linka, który jest tutaj. A dzięki temu ja nie muszę w tej chwili rozwijać dłużej tego tematu akurat w tym odcinku. I wreszcie punkt 7, ostatni. Zrozum, dlaczego przegrywacie. Bardzo często jest tak, że w działach sprzedaży zespoły nie analizują przegranych i wygranych szans. Zastanawiają się albo ewentualnie analizują je, ale wyłącznie analizują je wewnętrznie. Typu zastanówmy się, co zrobiliśmy nie tak w tym procesie i co następnym razem zrobimy inaczej. Wszystko fajnie, ale dobrze byłoby odbić to od klienta. I oczywiście w wielu standardowych procesach sprzedażowych jest zawsze na końcu, jeżeli szansa jest przegrana, to standardowe pytanie, dlaczego przegraliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej. I bardzo często klient odpowie na przykład, że no, mieli państwo za drogo. I być może powie, że za drogo, bo po prostu nie chce mu się tego tłumaczyć. Co ja rozumiem, takie jest klienckie prawo. Ale warto byłoby trochę ten temat pogłębić. Zrób więc wszystko, żeby umówić się na rozmowę z takim klientem i dogłębnie poprzez szereg pytań dowiedzieć się, dlaczego tę konkretną szansę sprzedaży przegraliście. A jeżeli, a tak najpewniej będzie, będziesz mieć problem z umówieniem się z klientami, którzy no, wybrali kogoś innego, więc raczej skupiają się na wybranym dostawcy, a nie tym, któremu podziękowali, to zrób to samo, ale z klientami, uwaga, którzy was wybrali. I zamiast pytać, co się stało, że nas państwo nie wybrali, zbuduj wszystkie pytania i cały proces wokół dowiedzenia się, czym państwa przekonaliśmy do wybrania akurat nas. I tu ponownie diabeł tkwi w szczegółach. Jak dokładnie spytać o ofertę, jak spytać o to, co klient porównywał z innymi dostarczycielami usług czy produktów itd., itd. Ale uwaga, niespodzianka, o tym również nagrałem osobny odcinek i on też będzie podlinkowany w tym właśnie, w opisie tego właśnie odcinka i gorąco Cię zachęcam do przeprowadzenia tak zwanych analiz win-loss. Podsumowując więc, w krótkich słowach. Po pierwsze, odpowiadaj szybciej na zapytania, które otrzymujesz. Szybkość dalej jest przewagą konkurencyjną w tym wypadku. Po drugie, wykuj case studies na blachę, jeżeli będziesz rozmawiać z konkretnym klientem i będziesz wtedy w stanie na faktach, a nie tylko ogólnikach, przedstawić mu, co i jak robicie. Po trzecie, przygotuj sobie listę rzeczy, z którymi chcesz wyjść po rozmowie handlowej, żeby odhaczyć i sprawdzić, czy wszystko poruszyłeś, czy wszystko masz, a czego zabrakło, czego nie zaprezentowałeś, co omijasz, żeby wiedzieć, jak ocenić, że to była dobra rozmowa według waszych własnych, wewnętrznie wypracowanych kryteriów. Po czwarte, spróbuj umówić spotkanie z omówieniem oferty, a nie rób wyłącznie spotkania, w wyniku której wysyłasz ofertę i nie masz możliwości potem omówienia jej klientowi, uzupełnienia, odpowiedzi na wątpliwości, bo klient weźmie sobie twojego pięknego PDF-a, potem stwierdzi, że was nie wybiera i tyle. W zasadzie tu sprzedaży nie było, to była tylko miła rozmowa, po której wysłałeś coś. Po piąte, stosuj diagnozę sytuacji wyjściowej. Stosuj ten schemat, jak zrozumieliśmy, z czym do nas przyszedłeś, na tej podstawie, jak uważamy, że możemy twój problem rozwiązać, i dlaczego akurat te produkty czy usługi uważamy za adekwatne do twojej sytuacji. Po szóste, rób inne follow-upy niż tylko co tam, jak tam. Czyli zastosuj follow-up jako metodę dostarczenia większej liczby informacji, argumentów na twoją korzyść i tak dalej w procesie. I po siódme, jeżeli przegrasz bądź wygrasz, to dowiedz się, co w tym konkretnym przypadku zarecytowało. Zbieraj to i spróbuj użyć tej wiedzy w kolejnych procesach sprzedażowych. Tylko 7 i aż 7 rzeczy. Każda z nich wydaje się prosta, ale ich wdrożenie będzie niełatwe, bo wszystko w teorii się wydaje proste, potem człowiek to robi i zaczynają się schody. Jeżeli okazałoby się, że w kontekście transformacji swojego działu sprzedaży, czy to poprzez jednorazowy warsztat, jakiś audyt, czy długofalową współpracę w ramach projektu, potrzebowałbyś wsparcia, to właśnie takimi rzeczami zajmujemy się w jednej z moich spółek w Suazio. Zachęcam Cię do odwiedzenia zakładki doradztwo sprzedażowe bądź odezwania się bezpośrednio do mnie. Porozmawiajmy, jak możemy Ci pomóc zwiększyć sprzedaż w Twojej firmie. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu. I cześć. Zostaniemy przy klaskaniu. Ewentualnie kląskaniu. O, no, kto powiedział, że musi być klaskanie na synchronizację dźwięku? Może wiesz, jak to się robiło kiedyś? O, coś takiego. O, ale to jest mój sygnał do startu, słuchaj. Ujdzie. Dobra, to jedziemy.